W 2009 roku, podczas wizyty w pałacu Buckingham, ówczesna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Michelle Obama, zrobiła coś, czego nikt wcześniej nie odważył się zrobić publicznie. Objęła ramieniem królową Elżbietę II. Na sali na chwilę zapadła cisza. Protokół dworski od wieków zakazuje dotykania monarchini bez jej wyraźnego zaproszenia. Nie podaje się jej pierwszy ręki, nie przytula się, jednak zachowuje się odpowiedni dystans. Ludzie, którzy dostają zaproszenie na audiencję u królowej, opowiadają zazwyczaj o dwóch uczuciach, które przychodzą razem, choć są ze sobą w napięciu. Po pierwsze, to jest, jak mówią, jest to ogromny zaszczyt, natychmiast jednak podszyty taką niepewnością. Czy ja naprawdę zasłużyłem na to zaproszenie? Czy ja jestem tym kimś, kogo ona chciałaby przyjąć? Drugie to właśnie ten lęk przed tym całym protokołem. Tygodnie przygotowań, jak się mam ukłonić, jak się mam zachować, kiedy mogę się odezwać, nie wolno dotykać jako pierwszy, o tym, że trzeba poczekać, aż ona wyciągnie rękę. Michelle Obama przekroczyła tę granicę z czystej serdeczności. I choć sama królowa nie zareagowała na to gniewem, przez tygodnie komentatorzy za to mieli dużo tematów i spierali się o to, czy to był jednak gest miłości, czy nie tak wobec tej wieloletniej tradycji. Myślę, że czasami możemy podobnie czuć się, kiedy myślimy o Bogu. Bo czasami nie wiemy, jak do Niego podejść. Nie wiemy nawet, czy w ogóle można się do Niego zbliżyć. A jeśli można, no to jak blisko można się zbliżyć? Na jakich zasadach? Jaka jest procedura? Jaki jest ten protokół? Może to pytanie dla niektórych rodzi się, bo myślisz, czy ja jestem wystarczająco dobry, żeby Bóg chciał ze mną się spotkać? Być blisko mnie? Czy ja zasłużyłem sobie na Jego uwagę, skoro doskonale wiem, jak wyglądam wewnątrz, jak wygląda moje życie, jakie są moje myśli, jakie są moje decyzje, sprawy, o których nikt inny nie wie. To pytanie potrafi trzymać nas latami na odpowiedni dystans, bo łatwiej jest czasami nie podchodzić bliżej, niż usłyszeć odpowiedź, której się boimy i nie chcemy jej tak naprawdę usłyszeć. A może dla kogoś jest wręcz przeciwnie, nie ma zasad i nie ma granic. Żadne protokoły nie istnieją. Zaczęliśmy traktować Boga jako kumpla, do którego możemy podejść kiedy chcemy i jak chcemy, bez specjalnego szacunku czy bez pytania, czy to, co robimy i to, co mówimy, jest w porządku wobec kogoś takiego jak On. Czy któraś z tych postaw jest ci bliższa? Może obie, jak czasami większości z nas, w różnych dniach, w różnych sferach naszego życia. Spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć sobie na te pytania, kontynuując naszą serię z Księgi Wyjścia, Exodus na drodze do wolności. I przyglądając się dzisiaj, jakiego Boga spotkał naród izraelski, który dosłownie stanął u Jego stóp. Licząc od pierwszej Paschy w Egipcie, mija właśnie 50 dni. Po wyjściu z Egiptu Izraelici docierają na pustynię Synaj. Za nimi, jak mówiliśmy w poprzedniej niedzielę, Morze Czerwone, gorzka woda w Mara, manna z nieba, woda ze skały w Refidim, a dzisiaj przed nimi góra. nie jakaś tam zwyczajna góra. To ta sama góra, na której wcześniej przy płonącym krzewie Mojżesz usłyszał głos samego Boga. A teraz w dzisiejszej historii cały naród izraelski obozuje właśnie naprzeciw tej góry, a Mojżesz wchodzi na nią, żeby znowu usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. I czytamy tak. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów. Gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Mojżesz przyszedł więc, zwołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co Pan mu polecił. Wówczas cały lud zgodnie odpowiedział: uczynimy wszystko, co oznajmił nam Pan. I Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Widzimy, że Bóg zaczyna od przypomnienia, a nie od żądania. Zanim pada chociaż jedno słowo w tym miejscu o przymierzu, o warunkach, przypomina to, co już dla nich zrobił. Przypomina im, że wybawienie było pierwsze. A to przymierze, które usłyszeli, jest odpowiedzią na jego wybawienie, a nie warunkiem, który trzeba spełnić, żeby zostać wybawionym. A potem Bóg mówi coś zdumiewającego. Będziecie moją szczególną własnością, królestwem kapłanów i narodem świętym. Hebrajskie słowo użyte tutaj na tą szczególną własność to termin dworski oznaczający prywatny skarb króla. Coś, co jest mu bardzo bliskie w odróżnieniu od całego jego majątku, od całego jego królestwa, wszystkich poddanych. Więc Bóg mówi, nie będziecie moimi poddanymi. Mówi, wy będziecie moim skarbem. Tak jak w historii pewnej rodziny, która przez lata starała się o dziecko, aż wreszcie zdecydowała się na adopcję. Kiedy po tym długim procesie mogli przywieźć do domu małego chłopca, nie zadawali mu żadnych pytań o to, czy zasłużył na to, żeby być ich synem. Nie sprawdzali jego ocen, charakteru, przeszłości. Od chwili podpisania dokumentów on należał do nich, a oni do niego. Jednak przez te pierwsze miesiące chłopiec i tak nosił w sobie to pytanie, które czasami wypowiadał, a czasami było je widać w jego zachowaniu. Czy wy naprawdę mnie chcecie? A co jeśli się na mnie zawiedziecie? A co jeśli wam się znudzę? A co jeśli nie spełnię waszych oczekiwań i będę kłopotem? Oddacie mnie? Rodzice powtarzali mu w każdy możliwy sposób. Nie. My cię wybraliśmy. Nie musisz na to zasługiwać każdego dnia od nowa. Jesteś nasz na zawsze. Ta sama chwila, która dała mu status syna, dała mu też coś innego. Dała mu nazwisko do noszenia. Dom, który miał zasady i rodzinę, wobec których nabył pewne zobowiązania, choć nikt wcześniej go o nic nie pytał. I coś podobnego dzieje się pod tą górą Synaj. Bóg nie mówi Izraelowi: zasłużyliście na to, żeby być moją własnością. On im mówi: wybawiłem was, już was wybawiłem, a teraz staniecie się moi. Jak czytaliśmy, lud odpowiada w wersecie 8: uczynimy wszystko, co Pan powiedział. To nie jest przymus. To dobrowolna odpowiedź na łaskę, która już się wydarzyła, której już doświadczyli. Ale to królestwo kapłanów ten naród święty to też jest coś więcej niż tylko status, bo to jest również zadanie. Izrael nie zostaje wybrany tylko dla siebie. Ma być kimś, kto reprezentuje Boga przed całym światem. To trochę jak zaproszenie kogoś, żeby stał się piłkarzem, zawodnikiem najlepszego klubu na świecie. Dla wielu byłoby to spełnienie marzeń. Dostaje kontrakt, szatnie, numer na koszulce, herb na piersi. Od tego momentu, kiedy wychodzi na boisko, on nie reprezentuje już, nie występuje już tylko jako on. Reprezentuje cały klub. Bo kiedy kibice widzą go na tym boisku, widzą nie tylko jego umiejętności, widzą też klub, którego koszulkę nosi. Więc jeżeli on zachowuje się z szacunkiem, jeżeli potrafi ciężko pracować, ale też potrafi przegrywać z godnością i traktuje innych właściwie, ludzie mogą powiedzieć wtedy, no tak, tak wygląda ten klub. Ale jeśli zachowuje się arogancko, oszukuje, lekceważy innych, jego zachowanie również staje się częścią tego, jak ludzie postrzegają daną drużynę. W pewnym sensie jego życie staje się wizytówką tej drużyny, tak jak zawodnicy stają się kapłanami, ich kapłanami dla świata. I w podobny sposób Izraelici, przyjmując to przymierze, mają stać się kapłanami Bożej świętości wobec świata. To ma ich wyróżnić spośród innych narodów. I to zaproszenie do świętości pozostaje aktualne również dzisiaj, również dla nas. Bo jest ono de facto zaproszeniem do życia, które wyraża świętość Boga jako źródło wszelkiej moralności. Jeżeli On nas stworzył, On dał nam życie, to On też jest tym, który wie najlepiej, co jest dla nas najlepsze, co jest dla nas potrzebne. I zaprasza nas do tej szczególnej relacji, w której nie chodzi tylko o to, żebyśmy żyli moralnie, ale żeby nasze życie właśnie było odbiciem Jego świętości. Abyśmy grając w tej Jego drużynie uosabiali wartości, które dla tej drużyny są ważne. Bo kiedy ludzie patrzą na Twoje życie, kiedy patrzą na to, jak traktujesz innych, kiedy patrzą na to, jak przechodzisz przez trudne momenty, jak przechodzisz przez kryzysy, kiedy patrzą na to, co publikujesz, co podajesz dalej w internecie, kiedy patrzą, jak rozmawiasz z innym, czego się boisz, a czego się nie boisz, to widzą w tobie jakiś obraz Boga, którego wyznajesz. Więc chcemy tego, czy nie, jesteśmy Jego koszulką dla świata. Dlatego, że sam Bóg wychodzi z inicjatywą spotkania z tobą, zanim zdążysz na to zasłużyć i zaprasza cię do życia, które odzwierciedla Jego świętość. I gdyby ta historia na tym się skończyła, moglibyśmy odejść z prostym, ciepłym wnioskiem. Bóg cię kocha, jesteś Jego skarbem. I to prawda, ale to nie koniec. On daje swojemu ludowi jeszcze jedną lekcję. Czytamy dalej tak. Wtedy Pan zapowiedział Mojżeszowi: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał, gdy będę z tobą rozmawiał, a także po to, aby wierzyli ci już na zawsze. Mojżesz więc powtórzył Panu słowa ludu, a Pan na to: idź do ludu i poleć im, aby poświęcili się na dziś i jutro. Niech wypiorą swoje szaty, niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na górę Synaj na oczach całego ludu. Wytycz ludowi granice dookoła. Powiedz: strzeżcie się wstępowania na górę, nie dotykajcie też jej podnóży. Każdy, kto dotknie góry, będzie musiał umrzeć. Niech nikt nie dotyka jej ręką, bo zostanie ukamienowany albo przeszyty na wylot. niezależnie od tego, czy to będzie zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Dopiero gdy przeciągle zabrzmi róg barani, można będzie wejść na górę. Po tych słowach Mojżesz zszedł do ludu i kazał mu się poświęcić oraz wyprać szaty. Następnie ogłosił ludziom: bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie zbliżajcie się do kobiet. Oto Bóg zapowiada, że będzie rozmawiał ze swoim ludem poprzez Mojżesza. Ale żeby tak się stało, ludzie muszą najpierw się przygotować na to spotkanie z świętym Bogiem. Mają wyprać swoje szaty i za 3 dni w czystych ubraniach stanąć pod górą Synaj. A potem, jak czytamy, Bóg wyznacza jasną, nieprzekraczalną granicę pomiędzy sobą a swoim ludem i zabrania się zbliżać im do góry, a nawet do samego podnóża góry. Nie wolno im go dotykać. Ta nieprzekraczalna granica pomiędzy nim a jego ludem to jest granica jego świętości. W bardzo plastyczny sposób ostrzega ich, że przekroczenie tej granicy będzie oznaczało dla nich śmierć. Bo czym jest świętość? Święty to po hebrajsku kadesz, czyli oddzielony, święty. To ten, który nie ma udziału w niczym, co jest skażone, nieczyste, nieprawe. Święty to zupełnie inny od tego, co zwyczajne i pospolite. A święty to ten, który nie może mieć żadnego udziału z tym, co Biblia nazywa grzechem, a więc nieposłuszeństwem wobec Boga. I dlatego święty musi pozostać oddzielony. Ale nie tylko dlatego, że nie może mieć żadnego udziału w grzechu, ale też dlatego, i o tym często zapominamy w naszej kulturze familiarności, że świętość Boga jest dla nas po prostu nie do zniesienia. Jak widzimy w tym tekście, to nie jest Bóg, do którego możemy podejść, kiedy się chce, kiedy chcemy, jak chcemy. Bo bliskość z Nim ma swoje zasady. I to jest ważna korekta dla nas, bo jak mówiliśmy na początku, dziś czasami łatwo jest nam mówić o Bogu w sposób zbyt swobodny, zbyt kumpelski. Jakby był kimś, kogo można traktować na luzie. Synaj mówi nam co innego. Bóg jest święty, a to oznacza, że jest inny, oddzielony i zbliżanie się do Niego bez przygotowania jest niebezpieczne. Nie dlatego, że On jest kapryśny, ale dlatego, że grzech i świętość się wzajemnie wykluczają. Tak jak ciemność nie może istnieć w obliczu światła. Tak jak elektrycy pracujący przy liniach wysokiego napięcia nie podchodzą do przewodów, kiedy im się podoba i jak im się podoba. Zanim czegokolwiek dotkną, muszą założyć odzież ochronną, sprawdzają, czy napięcie jest wyłączone, zachowują odpowiednią odległość, przestrzegają odpowiednich procedur, które ktoś wcześniej wyznaczył swoją krwią. I nie dlatego, że prąd jest zły, dlatego, że prąd jest mocą, która nie robi wyjątków dla nieprzygotowanych. Można kochać elektryczność za to, co nam daje, za to, że dzięki temu mamy światło, że dzięki temu mamy ciepło w domu i jednocześnie respektować, że zbliżanie się do niej bez przygotowania kończy się tragedią. Dlatego Bóg każe tu ludowi się przygotować, zanim przyjdzie bliżej. I znowu, nie robi tego, żeby nas odstraszyć, ale dlatego, żeby nas ochronić. To samo ostrzeżenie, jakie dajemy dziecku, kiedy ono chce dotknąć rozgrzanego piekarnika czy żelazka. Nasz zakaz nie jest wrogością. Jest miłością, która widzi więcej niż dziecko. Dlatego spotkanie z świętym Bogiem wymaga przygotowania i uznania granicy, bo On jest święty, a my nie. I teraz, gdyby to już było wszystko, zasady, granice, przygotowanie, może dałoby się z tym żyć. Jakaś checklista, jakaś procedura i jesteśmy bezpieczni. Ale to, co się dzieje dalej, pokazuje, że żadna procedura nie jest w stanie w pełni przygotować człowieka na to, kim naprawdę jest Bóg. A trzeciego dnia, z nastaniem poranka, rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. Mojżesz tymczasem wyprowadził ludzi z obozu na spotkanie Boga. Ustawili się u podnóża góry. Góra Synaj cała dymiła. To dlatego, że Pan stąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się na niej jak z pieca, a ona sama mocno się trzęsła. Głos rogu brzmiał coraz głośniej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie Mojżesza i Mojżesz wszedł na szczyt. Tam Pan mu powiedział: zejdź, przestrzeż lud, niech nie napierają, by zobaczyć Pana, bo wielu z nich padnie. Również kapłani mogący zbliżać się do Pana, niech się poświęcą, aby Pan nie pozbawił ich życia. Mojżesz odpowiedział Panu: lud nie zdoła wstąpić na górę Synaj, ponieważ Ty sam przestrzegłeś nas, mówiąc: wytycz przed górą granicę, a samą górę poświęć. Pan jednak polecił: zejdź, a potem wstąp Ty oraz Aaron. Kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo mógłbym pozbawić ich życia. Mojżesz zatem zszedł do ludu i przekazał mu te słowa. Trzeciego dnia na górze Synaj widzimy, że rozgrywa się scena, jakiej nikt z obozu wcześniej nie widział. Grzmoty, błyskawice, gęsty obłok, dym unoszący się z góry, która cała dosłownie się trzęsie. Głos trąby coraz głośniejszy, aż Mojżesz przemawia, a Bóg odpowiada mu głosem, który słyszy cały obóz. Tekst mówi wprost: cały lud, który był w obozie, drżał. A więc to nie jest jakaś literacka metafora, ale to opis paniki całego narodu w obliczu tego, co dzieje się na górze i tego spotkania z Bogiem. Bo to jest to spotkanie, o którym mówiliśmy od początku, tylko okazuje się dużo bardziej dosłowne i dużo bardziej niebezpieczny, niż ktokolwiek się spodziewał. I nawet teraz, kiedy Mojżesz już wstąpił na górę, Bóg jeszcze raz przypomina o tej granicy. I mówi: niech kapłani i niech lud nie napierają, bo mogliby zginąć. I tylko Mojżesz, a potem też Aaron mogą podejść bliżej. Reszta zostaje na dole. Ci, którzy dopiero co słyszeli słowa o tym, że będziecie moją szczególną własnością, teraz stoją i są zbyt przerażeni, żeby zrobić choćby krok w stronę tej obietnicy. Herbert George Wells, mimo że sam nigdy nie był chrześcijaninem, napisał kiedyś opowiadanie o pewnym duchownym, który Boga się bał, a z ludźmi się nie liczył. Czasem przychodził ktoś do niego, prosząc o radę, a on wtedy swoim pobożnym tonem odpowiadał: idź i módl się. W pewnym momencie życie bardzo mu dokuczyło, zwaliło mu się na głowę wiele problemów. Postanowił sam posłuchać swojej rady. Wieczorem poszedł do pustego kościoła, ukląkł i zaczął się modlić. Nagle usłyszał głos: czego chcesz? Następnego dnia, kiedy ludzie przyszli do tego kościoła, zobaczyli, jak leży twarzą do ziemi. Kiedy go odwrócili, okazało się, że był martwy, a na jego twarzy malowało się przerażenie. Wells zakończył swoje opowiadanie takim spostrzeżeniem: wielu ludzi, którzy dużo mówią o Bogu, umarłoby, gdyby zobaczyli go twarzą w twarz. I to jest dokładnie to, czego uczy nas Góra Synaj. Nie dlatego, że Bóg chce nas przerazić, ale dlatego, że jest naprawdę święty, naprawdę inny, naprawdę potężny. A my w naszym obecnym stanie nie możemy stanąć wobec Niego bez pośrednika. Izraelici zrozumieli to u stóp Synaju. Może niektórzy z nas dużo mówią o Bogu, śpiewają o Nim, cytują Go, ale rzadko zastanawiamy się, czy naprawdę bylibyśmy gotowi, bylibyśmy w stanie stanąć przed Nim twarzą w twarz, bez żadnej osłony. Czy to, w co wierzymy, to wygodna teoria o Bogu? Czy żywa świadomość tego, kim On naprawdę jest, z kim faktycznie mamy do czynienia? I tu dochodzimy do miejsca, w którym ten rozdział zaczynający się od tych pokrzepiających słów o wybawieniu, o wolności, o własności Boga, o miłości Jego, jednak mógłby zostawić nas z gorzkim smakiem. Bóg jest zbyt święty, żebyśmy mogli bezpiecznie się z Nim spotkać. Koniec historii. Zostajemy na dole. Pamiętasz napięcie, o którym mówiliśmy wcześniej, że Bóg chce się z nami spotkać, a jednocześnie musi trwać oddzielony, bo Jego świętość byłaby dla nas nie do zniesienia? To właśnie tutaj zaczyna się też rozwiązanie. Mojżesz stał się na Synaju pierwszym w długiej linii pośredników, przez których Bóg mówił do swojego ludu. Później byli kapłani, ofiary, cała architektura przybytku, o której jest mowa w kolejnych rozdziałach tej Księgi Wyjścia. To wszystko miało jeden cel. Umożliwić świętemu Bogu zamieszkać pośród grzesznego ludu. Bez tego, żeby ten lud musiał być zgładzony. I Bóg dotrzymał swojej obietnicy. I zamieszkał, naprawdę zamieszkał pośród ludzi, którzy jeszcze przed chwilą drżeli na sam odgłos Jego głosu. Nie zrezygnował też w żadnym momencie ze swojej świętości, żeby się z nimi spotkać. Ale znalazł sposób, żeby to spotkanie było możliwe. Autor listu do Hebrajczyków wiele setki lat później, pisząc do ludzi, wspomina wprost Synaj. Ogień, dym, trzęsącą się górę, głos, którego ludzie się bali i mówi: wy nie podeszliście do takiej góry. Podeszliście do Jezusa, przez którego mamy przystęp do Boga. Nie dlatego, że Bóg przestał być święty, dlatego, że ktoś stanął w tym niebezpiecznym miejscu za nas. Bo choć Bóg jest święty i groźny, to On sam pokonuje dystans, by się z nami spotkać. I zaprasza nas, grzesznych ludzi, do relacji z sobą i do życia w posłuszeństwie. Pamiętasz pytania, od których zaczęliśmy? Czy jestem wystarczająco dobry, żeby Bóg zechciał się ze mną spotkać? I czy istnieje jakiś protokół tego spotkania, jakieś zasady, czy może nie ma żadnych? Ta historia odpowiada na oba te pytania, tylko inaczej może niż się spodziewaliśmy. Nie byłeś wystarczająco dobry. Ale to nigdy nie było kryterium zaproszenia. Ono przyszło do ciebie, zanim zrobiłeś choć jeden krok. Tak jak przyszło do ludu pod górą, zanim zdążyli w jakikolwiek sposób na to zasłużyć. A protokół istnieje. I jest o wiele poważniejszy niż przy spotkaniu z Elżbietą II. Bo to nie jest kwestia uprzejmości, ale kwestia życia i śmierci. Ale ten protokół nie został napisany, żeby trzymać cię na dystans na zawsze. Bo ten protokół został wypełniony przez kogoś innego. Ale to nas nie zwalnia z odpowiedzi. Odpowiedzią nie jest strach ani nasza zasługa. Odpowiedzią jest posłuszeństwo. Jezus stanął w najbardziej niebezpiecznym punkcie tego protokołu. Tam, gdzie nikt inny, nikt z nas nie mógłby tego przetrwać. I rozpoczął dla nas spotkanie, które nigdy się nie kończy.